Kolejny odcinek podcastu Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś będziemy mówili o...
Pozostaniemy, proszę Państwa, jeszcze na naszych wakacjach. Wrocław...
Dwie dziewczyny na rolkach nieletnie przyjechały. To był ten dźwięk, proszę Państwa. Proszę, taki komentator. Ja to, jak pan Attenborough będę mówił. Wyłonił się waran.
No myślę, że ta informacja była kluczowa, że one są
nieletnie. My nie powiedzieliśmy słuchaczom, skąd te dźwięki w tle. Proszę Państwa, pandemiczna wersja podcastu Lechistan króciutko polega na tym, że my nie spotykamy się w studiach Radia Tok FM od pewnego czasu. Proszę to powiedzieć też innym swoim znajomym słuchającym podcastu Lechistan. My spotykamy się tydzień za tygodniem na Polu Mokotowskim w Warszawie i nie mamy najmniejszego wpływu kto nas mija, kto nas komentuje, kto tu i na czym jeździ. I tak jest zawsze nawet w tym podcaście, którego główną tezą jest...
Zostajemy na Śląsku i we Wrocławiu, tylko tym razem zajmiemy się nauką, pokażemy Państwu, jak ten region i to miasto miało wielki wkład w rozwój nauki europejskiej, w tym korzystając bardzo z dorobku cywilizacji muzułmańskiej i też jak Ślązacy przyczynili się do rozwoju orientalistyki i to na światowym poziomie. Nie będzie to wyłącznie odcinek zorientowany na Niemców, proszę, bo też były takie czasami obawy, że my jesteśmy tacy bardzo... Śląsko-Polski zawsze Polski, jak mówił jeden kandydat, spokojnie, proszę Państwa, nie podważamy polskości Śląska. Pokażemy Państwu też związki Śląska z Krakowem, gdzie studiowało naprawdę bardzo dużo Ślązaków w XV i XVI wieku.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
To jest dobry moment, żeby przypomnieć wszystkim naszym słuchaczom adres do nas lechistan@tok.fm. lechistan@tok.fm. Jak Państwo zauważyli, Adam Balcer bardzo ogólną kategorię stosuje tu Ślązacy, gdyż jesteśmy, proszę Państwa, trochę wyczuleni na to dzięki naszemu słuchaczowi. Pan Piotr do nas napisał na adres lechistan@tok.fm, żeby odpowiednio nazywać ludy żyjące w różnych miejscach w różnym czasie. I pan Piotr pisze do nas tak. Pisałem już kiedyś do panów, że wasza audycja jest świetna. Dalej podtrzymuję tę opinię. Jednak muszę tym razem zgłosić panom dwie uwagi dotyczące ostatniego wydania. Pan redaktor Sulik wyraził w niej wielkie zadowolenie, że w pewnym wydarzeniu wzięli też udział Polacy. Pan Balcer szybko sprostował, że chodziło raczej o Ślązaków i to niemieckojęzycznych. Prosiłbym, żeby zapoznali się panowie z historią Śląska. Jeśli prześledzą ją panowie od czasów, powiedzmy, Mieszka I do dziś, to zauważą panowie, że w większości tego okresu Śląsk należał do korony czeskiej, Prus, Niemiec. Do Polski od Kazimierza Wielkiego został częściowo włączony dopiero w 1922 roku.
Kawałeczek.
No i niestety pan Piotr ma rację.
No nie do końca w tym sensie, że pamiętajmy, że jak mówiliśmy o XV wieku, o husytach, bo to odwołuje się do tego motywu, to mieliśmy husytów polskich, którzy ruszyli do Czech, no dobrze, z Polski, ale też pamiętajmy, że Śląsk, wtedy znaczna część mieszkańców Śląska mówiła po polsku i szczególnie na wschodzie i na północnym wschodzie, ale to nie jest audycja o pograniczu polsko-niemieckim.
Nie jest, ale ja muszę
ale
koniecznie...
Ale możemy przejść.
Ale zanim przejdziemy płynnie, to jakby stojąc w takim rozkroku, a pod nami właśnie to coś, co płynie, czyli niebezpieczna sytuacja.
Odra.
Na przykład Odra, świetnie Odra. Chciałem podziękować bardzo panu Piotrowi. Pan Piotr też mówi w swoim liście, że trzeba zwracać uwagę, gdyż jednak poprawna forma, jeśli podajemy przed niemieckim nazwiskiem von, to mówimy von, a nie mówimy von.
Tak.
Więc dziękujemy panie Piotrze, ale specjalnie dla pana Piotra znalazłem pewien problem opisywany a propos właśnie ludności na Śląsku przez Jana Rota, to jest taki biskup wrocławski z 1498 rok. No i tenże biskup domagał się, aby w kapitule wrocławskim mówiono wyłącznie po niemiecku, czyli 1498 rok, czyli mieli problem. Ale teraz, w 1495 zagroził wysiedleniem polskim chłopom z biskupiej wsi Wójcice koło Nysy, pozdrawiamy mieszkańców Wójcic, jeśli w ciągu 5 lat nie nauczą się języka niemieckiego i nie przestaną mówić po polsku. I teraz cytat z tego, co biskup Jan Roth napisał tak. Dotąd bowiem używają oni prawie wyłącznie obcej polskiej mowy. Przypomnę, Wójcice koło Nysy.
Czy ja mam zacząć śpiewać Marię Konopnicką Rotę? Nie rzuci mi ziemi.
Ale Jan Roth, biskup, pisze tak. Ci biedni nie mogą przedstawić swoich potrzeb i porozumiewać się z naszymi urzędnikami inaczej jak przez tłumaczy. No więc zarządzi książęca łaskawość tymże wójciczanom, skoro ktoś w Wójcicach mieszka, to wójciczanin, którzy mówią po polsku i dotychczas posługują się językiem polskim, ażeby w ciągu najbliższych 5 lat nauczyli się i używali niemieckiego i nie postępowali inaczej. Pięć lat. Czy minister edukacji nas słyszy?
Tak,
się te rzeczy załatwia.
To była ukryta opcja niemiecka. Nie ukrywajmy. Ale dobra.
Zostawmy biskupa. Panie Piotrze, dziękujemy za pana list. Dziękujemy. Drodzy Państwo, czekamy na następne. lechistan@maupatok.fm i wracamy do...
Wracamy do nauki i płynnie przejdziemy do tematów naukowych, ponieważ pierwszym naszym bohaterem będzie Vitello, o którym już sporo opowiadaliśmy, ojciec optyki, który jest dobrym przykładem tego, czym jest Śląsk, czyli pogranicza polsko-niemieckiego. Ojciec był Niemcem, matka Polką. Identyfikował się ze Śląskiem, służył książętom piastowskim, którzy, pamiętajmy, że próbowali zjednoczyć ziemie polskie. I Vitello jest bardzo dobrym przykładem tego zjawiska, o którym Państwu mówiłem, że Śląsk jest wtedy w awangardzie w XIII wieku, w Polsce, jeśli chodzi o naukę. I to można zobaczyć na przykład, jak spojrzymy na studentów z Polski, którzy wyjeżdżają do Włoch i do Francji, tam studiują. On miał właśnie takie doświadczenie i wtedy zobaczymy, że no, Ślązacy są bardzo wyraźnie nadreprezentowani, bo to jest też taka nasza Flandry, jak ja czasami mówię, wtedy z tego powodu, że powstaje naprawdę relatywnie, jak na tą część Europy, bardzo gęsta sieć miast. I z tymi miastami, z Legnicą, z Wrocławiem był właśnie związany Vitello. Mówiliśmy o nim dość sporo, ale przypomnijmy to, co jest chyba, co się nie pojawiało, co jest bardzo ciekawe, bo jego, on, jeśli chodzi o jego odwołania się i czerpanie z dorobku cywilizacji muzułmańskiej, to jest przede wszystkim korzystanie z filozofii i osiągnięć naukowych jako jednego z ojców medycyny Awiceny, Ibn Sina, który pochodził z Azji Centralnej, byśmy powiedzieli Tadżyk, Irańczyk, stosując dzisiejsze kategorie, ale oczywiście pisał po arabsku, tak jak Vitello pisał po łacinie. I tutaj mamy takie bardzo ciekawe, bo na przykład zastanawiał się nad upadkiem Lucyfera i części aniołów Vitello, nie tylko nad optyką, miał takie założenie o wieczności układu kosmicznego i takiego struktury, że można powiedzieć, że ewidentnie tutaj czerpał z Awiceny. Tak samo zastanawiał się nad jak jest konstruowana w ogóle materia i właśnie różne motory sfer nieba, motory ciał niebieskich, to też Awicena, ale najbardziej został zapamiętany.
Przepraszam cię, ale to jest strasznie pozytywna informacja, bo Państwo na przykład gdzieś na jakimś wyjeździe turystycznym mogą spotkać kogoś z krajów muzułmańskich i zacząć się kłócić, na przykład Izrael, Palestyna. Nie, proszę Państwa, dlaczego nastąpił upadek Lucyfera i okaże się, że Państwo znajdą wspólny język. Tak. Witano chrześcijanin,
tak,
i
Awicena muzułmanin. Tak, ale tutaj to akurat tak, już o tym mówiliśmy, Gehenna i tak dalej. Natomiast jego dzieło, Opus Vitae, Vitellona, to jest Thesaurus Opticus, który do XVII wieku można uznać za jedno z najważniejszych dzieł w ogóle w nauce europejskiej, jeśli chodzi o optykę. Studiowali je między innymi Leonardo da Vinci i nasz Mikołaj Kopernik.
I niestety jest prawdopodobnie to, że Spinoza do tego sięgał, bo później jak go wyrzucili ze wspólnoty religijnej, musiał zostać jubilerem, ale też z optykami się zadawał. Ten Spinoza.
Ten słynny. Tak, ale przypomnijmy, że Vitello studiował w Paryżu i w Padwie do Amsterdamu. Nie trafił jeszcze w Amsterdam, był wtedy, no nazwijmy to, dziurą. Przepraszamy wszystkich mieszkańców Amsterdamu. No i jego dzieło zostało wydane wielokrotnie, w tym było potem drukowane i jest ewidentna bardzo duża inspiracja Alhazenem, takim arabskim lekarzem, medykiem, który też się interesował bardzo optyką. I Alhazen jest znany z tego, że się przeciwstawiał i Ptolemeuszowi, i Euklidesowi. I jak spojrzymy na to dzieło, to jest, wtedy się robiło tak zwane kompilacje i dzieło ma 700 kilkadziesiąt stron, czy nawet więcej, 700 kilkadziesiąt. I z czego 300 stron prawie to jest Alhazen, a prawie 500 to jest Vitello. I co ciekawe, w tym dziele on naprawdę twórczo połączył oba dzieła, w tym ta publikacja. I to podkreśla moim zdaniem jedność nauki, ale to, co mnie rozbraja, i nauki, mówię, greckiej nauki, nauki arabskiej, nauki też europejskiej. To, co bardzo ciekawe, że we wstępie Vitello skarży się na godulstwo Arabów. Przypominam, 280 stron Alhazena, 470 stron Vitello. No nie wiem, no liczby nie kłamią, jak to się mówi. I jak stwierdza, w Grekach go natomiast irytuje zawiłość wywodu. Tak, więc tutaj też mamy tego typu stanowisko. Więc mamy Vitellona, a potem mamy, jak mówiliśmy na samym początku, coś takiego, że Ślązacy zaczynają na bardzo dużą skalę jeździć do Krakowa i przyczyniają się do rozwoju nauki w Krakowie. I tutaj wybrałem takiego bardzo fajnego przyrodnika i lekarza, Jana Stanko, który żył w XV wieku i został nawet lekarzem nadwornym Kazimierza Jagiellończyka. Jeździł z nim potem po całej Unii Polsko-Litewskiej, gdzie on nie był. Dokonał pierwszą operację medyczną w Polsce, która została zapisana, przeszła na łamy historii. Co ciekawe, zoperował nikogo innego, tylko naszego największego kronikarza Jana Długosza.
No to jak wiemy, jeśli gdzieś podobizny Państwa spotkają, to była operacja jednak plastyczna. I się chyba nie udała.
Proszę pana, no nie można tak po prostu atakować ludzi za wygląd. No, nawet jeśli operacja... To nie była operacja plastyczna. Wtedy nie było jeszcze celebrytów. Nie było botoksu wtedy. Na przykład polski naukowiec Józef Rostafiński uważał, że Stanko jest najwybitniejszym przyrodnikiem w skali Europy pomiędzy Albertem Wielkim a Konradem Gesternem, czyli między XIII a XVI wiekiem. Nie było większego.
Niesamowite jest to, że jesteśmy dokładnie jakieś 150 metrów od ulicy, małej ulicy przylegającej do Parku Pole Mokotowskiej. Ta ulica nazywa się właśnie Rostafińskich. Co za zbieg okoliczności?
Nie wiedziałem, przyznam szczerze. Natomiast jego dziełem życia jest Antidotarium, gdzie, na czym polega główne znaczenie, że mamy bardzo dużo oczywiście różnych treści botanicznych, przyrodniczych. Można go uznać za prekursora polskiej terminologii przyrodniczej. Mamy nazwy łacińskie, niemieckie, greckie, ale także polskie i co ciekawe też arabskie. Studiował oczywiście we Włoszech Jan Stanko, ale to, co jest bardzo ważne w przypadku Antidotarium, można je podziwiać w Bibliotece Jagiellońskiej, to oprócz Antidotarium mamy też tam wykład, który napisał Stanko i który jest wykładem do księgi jednego z największych też muzułmańskich lekarzy, Persa, który żył na przełomie IX i X wieku, który się nazywał Razes, Abu Bakr Muhammad ibn Zakiria Ar-Razi, bo pochodził z miejscowości.
Czyli jak rozumiem, to jest Razes jest skrótem od tego...
No, mogą bo Państwo...
Bardzo praktyczny naród.
Tak, bardzo. Tak, no tak jak samo jak Alhazen, to też jest skrót, jak mówiliśmy o Vitello, ale to co, czyli co Państwo widzą? Mamy wielkiego Ślązaka związanego z Polską w XV wieku, był i kanonikiem i wrocławskim, i krakowskim, i dziekanem głogowskim, umarł zresztą w Krakowie i jak widzą Państwo, bardzo związany z Wawelem, z Krakowem, z Uniwersytetem i można go nazwać ojcem medycyny i jednym z największych przyrodników w Europie, który ewidentnie był zainspirowany też dorobkiem
arabskim.
No tutaj powiemy muzułmańskim, bo Persowie się na nas obrażą. Bo fakt, że ktoś pisze po arabsku, tak jak tak przypominamy, fakt antidotarium jest przecież po łacinie, to nie oznacza, że pan Stanko był Rzymianinem. Tak?
Ale też znalazłem przed naszym programem, przed naszym nagraniem naszego podcastu, znalazłem te słowa, które dzięki niemu znalazły się w polskim języku. Dzięki panu Janowi Stanko mamy takie słowo jak ropa, ruda, kopalina.
Ropa oczywiście chodziło nie naftową wówczas, ale potem przeszła na naftową. Chodziło o taką ropę na przykład z rany. Tak, dokładnie.
A młodzieży podpowiadamy, że jakby ktoś miał problem z tym, co przed chwilą Adam mówił, antidotarium to jest taka, to była taka trochę Wikipedia tamtych czasów w pewnym momencie.
Kompendium sztuki medycznej, praktyk leczniczych i aptekarskich. No. Oraz ogromna encyklopedia minerałów i roślin. To jest pełna nazwa, w skrócie Wikipedia. Dobrze, proszę Państwa, to wybraliśmy takie postacie, które personifikują te dwa zjawiska. Wybitny Ślązak na zachodzie, który wraca i jest zainspirowany dorobkiem, dziedzictwem cywilizacji muzułmańskiej, jeśli chodzi o naukę, i potem Ślązak ruszający do Krakowa, ale teraz pozostaniemy na Śląsku, bo pokażemy Państwu, że w XVII wieku Wrocław staje się bardzo ważnym ośrodkiem rozwoju orientalistyki. Były tam dwie bardzo dobre szkoły, Gimnazjum Świętej Elżbiety przy kościele, o którym opowiadaliśmy, pod wezwaniem Świętej Elżbiety i Świętej Marii Magdaleny, tam też opowiadaliśmy, i w tych dwie szkoły były naprawdę znakomite i też bardzo wielu Wrocławian oraz mieszkańców Śląska jeździ na studia na zachód, są protestantami przeważnie, więc jeżdżą do Holandii, tutaj nie do Amsterdamu, ale do Lejdy.
No to jest taki Erasmus, że się tak wyrażę, pełną gębą, bo Erasmus był z Rotterdamu.
Tak. A pamiętajmy, że Holendrzy wtedy naprawdę wypłynęli na przestrzenie oceanu na całego i robili co o czym już Państwu opowiadaliśmy, robili wielkie interesy, gigantyczny handel z Imperium Osmańskim, z Persją, też z nami, zresztą traktowali nas jako troszeczkę w pakiecie, generalnie ze wschodem, i z tego powodu nie przypadkiem Lejda stała się w Europie bardzo ważnym ośrodkiem studiów orientalistycznych. I tu znalazłem takich kilka ciekawych postaci. Na pewno warto przypomnieć pana Piotra Kirstena, o którym już Państwu opowiadaliśmy, bo on jest postacią, był dyrektorem nawet Gimnazjum Świętej Elżbiety. Co jeszcze wtedy widać na jego przykładzie? To, że mamy ludzi, którzy w ogóle są wybitnymi myślicielami, naukowcami, takimi animatorami życia naukowego i kultury na Śląsku, a jednocześnie właśnie bardzo interesują się cywilizacją islamu. I taką postacią był Piotr Kirsten, który fascynował się Awiceną, o którym już mówiliśmy, którego podziwiał, uważał, że jest też, że jest znakomitym, że pisze naprawdę, jest erudytem, pisze znakomicie, i w efekcie w tej części Europy Kirsten stwierdził, że chciałby czytać Awicenę w oryginale, więc mamy pierwsze druki w języku arabskim, w czcionkach arabskich. Potem to samo jest w Skandynawii, że te jego czcionki zostały wykorzystane na początku XVIII wieku do pierwszych druków w języku arabskim i w alfabecie arabskim.
Znaczy nie w Europie, tylko w ogóle na świecie.
Nie, nie, nie. W Europie wcześniej już, we Włoszech na przykład. Natomiast w tej części Europy, biorąc środkową, biorąc też Niemcy. Więc generalnie bardzo pod tym względem ważna postać. Między innymi w Lipsku przy pomocy tych jego czcionek opublikowano pierwszą w Europie gramatykę turecką autorstwa Hieronima Megisera. Więc naprawdę ważna postać, związana i ze Śląskiem, i potem właśnie z Uppsalą, Szwecją i Gdańskiem. Bardzo ważna dla rozwoju drukarstwa w Europie ze względu na zainteresowania naukowe w alfabecie arabskim. Kolejna postać to pan Andrzej Akolut, który był związany z Wrocławiem, tam też umarł, ale pochodził z Bierutowa i naprawdę niesamowity poliglota i erudyta, orientalista, który sporządził liczne słowniki, które są niestety pozostały w rękopisach przeważnie, perski, turecki, arabski. Stworzył też taką zarys naukowej edycji Koranu wraz z przekładami na łacinę, turecki i perski z arabskiego. I to jest, jak na tamte czasy, dzieło bardzo oryginalne. Opracowywał rękopisy orientalne. I znowu, gdzie go spotkamy? W gimnazjum Świętej Elżbiety, gdzie jest profesorem języków orientalnych. I to były takie czasy, że można było się przyjaźnić na przykład z Sabbatajem ben Józefem Basem, Żydem, który jest uważany za ojca żydowskiej bibliografii. Bardzo ważna drukarnia założona przez niego właśnie działa we Wrocławiu, a potem a oprócz tego w Brzegu Dolnym. I sam ojciec Alkoluta, przypomnijmy, był też właśnie doktorem teologii związanym i pastorem właśnie tego kościoła świętej Elżbiety. Więc mamy coś takiego, że znowu postać bardzo związana z elitą miasta Wrocławia, która jednocześnie właśnie jest też bardzo zainteresowana cywilizacją islamu. I co jest niesamowite dla mnie, że on jednocześnie był jako teolog chrześcijański, też wspomniałem o jego ojcu, chciał bardzo nawrócić muzułmanów na chrześcijaństwo. Był protestantem, uważał, że prozelityzm jest czymś normalnym i dążył do tego, żeby uświadomić błędy islamu, więc przygotował między innymi po łacinie, a potem tłumaczył na turecki różne takie króciutkie materiały, można powiedzieć troszeczkę edukacyjne, tak jak dzisiaj broszurki. Mamy, tak, Świadków Jehowy ze strażnicą, a tutaj zobacz, chciałbym zobaczyć, cię przekonać, młody człowieku. Generalnie miał w planie, nie udało mu się opracować małe, wielojęzyczne wydanie Biblii. Po turecku, po persku i po arabsku.
Czyli on zakładał, że jak ktoś przeczyta, to powie, o rany, całe życie się myliłem.
Całe życie się myliłem, więc o tym pamiętajmy. Co jest dla mnie niesamowite w jego postaci, że jak spojrzymy na jego księgozbiór, który był bardzo bogaty i który pokazuje ten księgozbiór związki z Polską, co znajdziemy? Pamiętają Państwo, opowiadaliśmy, że Tatarzy pisali w alfabecie arabskim, ale w języku polskim. I mamy właśnie tego typu, to były tak zwane kitaby, książki, i mamy w jego księgozbiorze tego typu kitab. Czyli u Ślązaka Niemca znajdujemy w księgozbiorze dzieło w alfabecie arabskim napisane w języku polskim przez polskich muzułmanów. Prawda? To przerasta naprawdę, to jest dłuższy, byłby chyba skrót niż LGBT. To tak. By wojewoda Czarnek by po prostu powiedział mamma mia w tym momencie, bo ale dobrze, spuśćmy zasłonę milczenia nad tą postacią.
To przykrótka ta zasłona była.
Tak, dobrze. Natomiast przeszedł też Akolut do historii literatury niemieckiej, bo przypomnijmy, XVII wiek, Śląsk. I to trzeba zawsze przypominać, że to było naprawdę wtedy szkoła baroku śląskiego w literaturze niemieckiej, to jest Weltklasse, klasa światowa. To jest naprawdę coś takiego, że wtedy jest wielki rozkwit literatury niemieckiej. Opowiemy Państwu jeszcze o tym. I są też tam wątki muzułmańskie i bliskowschodnie.
Ale mówimy o XVII wieku.
Tak, XVII wiek. No to jeszcze wtedy, ja przypomnę żył właśnie Akolut.
No jeszcze na chwilę o pana Piotra Meyla sobie przypomniałem i też przy okazji taką cytatę tu mam, bo niejaki pastor wrocławski Michał Kusius napisał w swoim dwujęzycznym słowniku polsko-niemiecki wydanym w 1646 roku we Wrocławiu. Sąsiadujemy z Polakami i codziennie mamy z nimi, a oni z nami do czynienia, jak z naszymi najbliższymi i najdroższymi sąsiadami, jako z braćmi, którzy nie bardzo mogą się obejść bez nas, a my bez nich w handlu, w życiu codziennym, w kupnie i sprzedaży. To jest połowa XVII wieku. Pan Piotr właśnie tak apelował, żeby zwracać uwagę na to, czy to Polacy, czy to Ślązacy, czy to Niemcy, czy to Czesi. Ale przepraszam, wybiłem cię z pantałyku.
Już wracam, wracamy, więc wracamy do Akoluta, ponieważ chciałbym Państwu jeszcze pokazać wiersz, odczytać wiersz, który dla niego napisał właśnie jeden z poetów, Christian Gryphius. On był synem Andrasa Gryphiusa, który jest w literaturze niemieckiej naprawdę wielkim nazwiskiem. Urodził się w Głogowie Gryphius, Andrea. teraz. Jego imię nosi teatr w Głogowie, ale na przykład uczył się we Wschowie, czyli w Polsce, tak? W Wielkopolsce. Potem w Gdańsku. I dopiero potem trafił na Śląsk. I żeby właśnie panu, państwu pokazać, też panu Piotrowi, dobrze mówię, jak tak. są te właśnie wielokulturowe i wielowymiarowe związki polsko-niemieckie i charakter Śląska, no to jest autorem dzieła muzycznego, które jest uważane za pierwszą niemiecką operę, która ma tytuł po prostu Piastus. I dzieło opisuje legendarne początki państwa polskiego, jest po prostu wielką admiracją, afirmacją dynastii piastowskiej. Ale
chcesz powiedzieć, że pierwsza niemiecka opera jest o Piastach?
Uważa się ją tak, o Piastach, bo pamiętajmy, że Piastowie w XVII wieku jeszcze w niektórych tych państewkach, będąc lennami oczywiście Czech, żyli. Tak, ta dynastia.
Czyli ten Wagner to on z takiej zazdrości, że tak, ech.
To ja tak. o Nibelungach, to no, zobaczysz, no, no. no pogadaj za jac. Dobra, ale wracamy do Christiana Gryfiusa, który syna Andreasa, profesor gimnazjum właśnie Świętej Elżbiety i napisał o Akolucie coś takiego, który był jego przyjacielem. Ech, drogi Akolut, to nie musi umrzeć razem z tobą, to jest oczywiście po śmierci przyjaciela. Cóż za klejnot jest pochowany w twojej krypcie, jest Alkoran, który obiecałeś światu. Będziesz żyć wiecznie. Meniński, Magister i Müller już unoszą się. Dawno temu zapisano to w Księdze Wieczności. I teraz, proszę państwa, te trzy postacie, to tak, Magisera już państwu wspomnieliśmy, to jest autor gramatyki tureckiej, którą wydał Piotr Kirsten. Meniński pojawiał się w naszych podcastach, szlachcic Polski pochodzenia francusko-niemieckiego, który odegrał wielką rolę w rozwoju właśnie orientalistyki, szczególnie badań lingwistycznych, autor znakomitego słownika w XVII wieku, tak, który też potem pracował, oprócz tego, że był związany z Sobieskim, to potem pracował na dworze Habsburgów, no i Müller, Andreas, o którym jeszcze państwu opowiemy, który pochodził z Pomorza, bo odwiedzimy też Pomorze Zachodnie i wtedy troszeczkę więcej o nim państwu opowiemy. Chciałbym oddać głos teraz, podsumowując Akoluta, który naprawdę jeszcze na pewno państwo kojarzą takiego filozofa niemieckiego Leibniza i Leibniz bardzo cenił Akoluta, korespondował z nim. I to na dużą skalę, można powiedzieć, że się przyjaźnili. No więc oddam głos Krzysztofowi Migoniowi, który polskiemu naukowcowi, który właśnie badał twórczość i biografię Akoluta i napisał o nim coś takiego, że był doskonałym przedstawicielem teologicznych studiów orientalnych, to znaczy studiów, to jest studiów orientalnych na służbie teologii i religii, ale także świeckiego orientalizmu, który odważył się podjąć pierwsze kroki w kierunku badań żywych języków wschodu i który był również zainteresowany aktualnymi kwestiami politycznymi, wojskowymi i gospodarczymi. Więc mają państwo postać, która wychodzi już z takiego, można powiedzieć, średniowiecznego sposobu myślenia, gdzie religia jest głównym punktem odniesienia, do świeckich, stricte naukowych badań nad wschodem. I tutaj bym się chyba zatrzymał.
Chociaż powiem szczerze, że brakuje mi takiej konstatacji, która napawa chyba wielką dumą naszych słuchaczy, że skoro pierwszą operę niemiecką zadedykowano Piastom, to czy to nie jest tak, że z drugiej strony my powinniśmy poszukać w naszej historii pierwszej opery polskiej i zastanowić się, komu my ją zadedykowaliśmy. I okaże się, że my na tej niwie muzycznej jesteśmy tak bliskimi narodami. Ale kończymy dzisiejszy...
Przepraszam bardzo, ale nie jestem w stanie w tym momencie udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Bardzo jeszcze raz dziękujemy panu Piotrowi za maila do nas. Wszystkim słuchaczom i słuchaczkom naszym przypominamy, pisze się do nas, do czego namawiamy, na adres lechistan@tok.fm. My nadajemy w cyklu dalej pandemicznym, to znaczy na polu Mokotowskim i okazało się, że obok ulicy Rostafińskich, którzy z nieracka, jeden z Rostafińskich się znalazł w dzisiejszym odcinku. Naprawdę tego nie planowaliśmy, proszę państwa, to był przypadek. I namawiamy państwa do słuchania nas za tydzień i do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.